Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Andrzej Odżywołek z Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest także sekretarzem Komisji Astrofizyki PAU. Cześć Andrzeju.
Dzień dobry.
Dużo afiliacji, tytułów na wstępie. Będziemy się poruszali wokół pojęć, które są trudne do wyjaśnienia. Zacznijmy od bardzo generalnych i szerokich. W swojej pracy zawodowej, naukowej interesujesz się strukturami gwiazd. Powiedz
tak,
nam o tym więcej, zanim przejdziemy do bardzo szczegółowych i takie hasła jak Betelgeza umieścimy w naszej dyskusji. Zacznijmy od ogółu.
Znaczy, generalnie ja zajmowałem się strukturą masywnych gwiazd, czyli właśnie takich jak Betelgeza.
No, czyli już pierwsze co wiemy, dzielimy je, tak? Na masywne
dzielimy,
i inne.
Tak, dzielimy te gwiazdy. Jakby ten podział jest, on nie jest jakiś bardzo dobrze określony. No, zwykle się mówi o około 10 masach Słońca, czasami 8, ale może to być 11, 12. Znaczy definicja jest płynna, o tyle, że po prostu gwiazdę nazywamy masywną, jeżeli jest w stanie eksplodować pod koniec życia jako supernowa. Jeżeli nie, no to wtedy nie jest masywna. Natomiast dokładnie nie wiemy, gdzie ta granica przebiega. Znaczy jest, nie ma żadnej wątpliwości, że gwiazda o masie 15 mas Słońca eksploduje i jest jasne, że gwiazda o masie na przykład Słońca czy 4 mas Słońca nie eksploduje.
A skąd my to wiemy?
No to się wie z dwóch źródeł. Pierwszym takim źródłem są oczywiście obserwacje astronomiczne, no w szczególności słynny diagram HR, Hertzsprunga-Russella, czyli taki wykres, na którym na jednej osi, na osi poziomej pokazujemy temperaturę gwiazdy, a na osi pionowej jej jasność. No i teraz jeżeli zaobserwujemy dużo gwiazd, jak wiadomo gwiazd jest bardzo dużo, gołym okiem widzimy ich na niebie 6 tysięcy, przez teleskopy to nie odważę się nawet liczby podać, bo jest to już gigantyczna ilość skatalogowanych, zmierzonych gwiazd. No jeżeli umieścimy te gwiazdy na takim wykresie, no to okaże się, że one grupują się w pewnych obszarach. Prawda? Jest taka linia przebiegająca na skos tego wykresu, to jest tak zwany ciąg główny, są zgrupowania gwiazd na przykład o bardzo niskiej temperaturze, ogromnej jasności, to są tak zwane czerwone olbrzymy, właśnie przykładem jest Betelgeza, no i są też gwiazdy, które są bardzo gorące i mają małą jasność, nazywamy je białymi karłami. No i to pokazuje, no, że jest jakaś różnorodność, ale też nie taka zupełnie losowa, tylko pewna regularność w życiu, w zachowaniu się tych gwiazd. No i z drugiej strony przychodzi teoria, czyli astrofizyka, która pozwala stworzyć modele, począwszy od prostych modeli takich analitycznych, opisanych wzorami czy równaniami różniczkowymi poprzez już potężne symulacje komputerowe, które potrafią prześledzić ewolucję takiej pojedynczej gwiazdy, na przykład Słońca, no i na tym samym diagramie, jeżeli na przykład zasymulujemy żywot naszej gwiazdy centralnej Słońca, no to dowiemy się, że ona właśnie będzie przebiegała przez te obszary, czyli najpierw wejdzie na ciąg główny, potem będzie przesuwała się powolutku, to się nazywa wspinaczką na gałąź czerwonych olbrzymów, tam dojdzie do różnych gwałtownych zjawisk, po czym zejdzie takim charakterystycznym ruchem na tą gałąź już białych karłów, no i Słońce w tym momencie za około 7 miliardów lat zakończy żywot właśnie jako taki biały karzeł, czyli wystygła, malutka gwiazda wielkości mniej więcej Ziemi, która będzie już bardzo jasno świeciła i stygła no, jeszcze przez setki miliardów lat, czyli kiedyś będzie stan końcowy taki, to będzie tak zwany czarny karzeł, ale to jest stan hipotetyczny, ponieważ jeszcze czarnych karłów we wszechświecie nie ma, po prostu jest jeszcze zbyt młody.
Ciekawi mnie to określenia poetyckie, które pojawiają się w twoim opisie.
No te określenia, tak, czerwony olbrzym, biały karzeł, prawda, brązowy karzeł, czarny karzeł, no one są, tak powiem, pochodzenia historycznego, prawda. Tutaj trudno wprowadzać jakąś reformę, prawda, zmienić nazwy, żeby one miały jakiś sens, prawda. No to czasami prowadzi do zabawnych nieporozumień. Ja pamiętam bodajże jak właśnie chyba wręczano mi habilitację, to nawet rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pytał o to, bo była taka mała afera, że na maturze, prawda, pojawiło się pytanie, prawda, jak wygląda sekwencja ewolucyjna gwiazdy typu Słońca, prawda, i tam było, trzeba było ustawić w właściwej kolejności, był bodajże biały karzeł, brązowy karzeł i czarny karzeł, zdaje się, że już czerwonego karła tam nie wsadzono, już nie pamiętam dokładnie. No i ja nawet zrobiłem test na mojej córce, która wtedy była przedszkolakiem, prawda, i żeby podała, jaka jest kolejność, no to każdy, kto kiedykolwiek widział, jak stygnie, nie wiem, ognisko czy coś, no to powie, że sekwencja będzie taka właśnie, że najpierw się coś żarzy na biało, potem na brązowo, a potem na czarno. No, tymczasem oczywiście to jest zupełny nonsens, ponieważ o ile faktycznie biały karzeł ostatecznie kiedyś stanie się czarnym karłem, czyli wystygnie, i czy on będzie czarny, to już jest inne pytanie, ale nie będzie świecił. Natomiast brązowy karzeł to jest pojęcie z kompletnie innej beczki. To w ogóle nie jest gwiazda. To jest obiekt pośredni między planetami i gwiazdami, czyli to jest coś większego niż na przykład planeta Jowisz w Układzie Słonecznym, ale jeszcze nie gwiazda. Także tutaj jest na limit, na brązowy karzeł jest około 13 mas Jowisza, a jeżeli to jest już powyżej 80 mas Jowisza, to wtedy to już jest gwiazda, a jego cechą definicyjną jest to, że nie jest w stanie, bo gwiazdę definiujemy jako obiekt, który jest w stanie wewnątrz, w swoim jądrze wyzwolić reakcje termojądrowe spalania wodoru, czyli no, to, co na Ziemi potrafimy wyzwolić na razie jako bomba wodorowa, ale oczywiście pracuje się cały czas nad kontrolowaną syntezą termojądrową, natomiast oczywiście Słońce jest takim właśnie sztandarowym przykładem takiego reaktora termojądrowego, w którym spala się wodór. Natomiast brązowy karzeł to jest taki obiekt, który jest za mało masywny, żeby wodór uległ zapłonowi, natomiast po wielkim wybuchu zostały śladowe ilości deuteru, izotopu wodoru, który zawiera jeszcze dodatkowo neutron. On znacznie łatwiej ulega syntezie termojądrowej, dlatego się go rozważa między innymi w reaktorach termojądrowych jako paliwo, i ten deuter może się palić właśnie w brązowych karłach, i to jest ich cecha definicji. Natomiast nie ma to nic wspólnego z ewolucją Słońca i no, taka po prostu, jakby się to mówi na tak zwany chłopski rozum, ta sekwencja stygnięcia po prostu mówi o zupełnie innych obiektach. Także no, czasami zdarzają się zabawne przejęzyczenia, nawet powiedział profesjonalnym astronomom, którzy czasami pomylą, prawda, i zamiast o czerwonym olbrzymie ktoś powie o białym olbrzymie albo...
Ale te określenia tak naprawdę są piękne.
Tak, no, naukowcy potrafią wymyślać takie różne ciekawe nazwy.
Nawet astrofizycy.
Czasem te nazwy mają bardzo dziwną etymologię, prawda, bo one często są wymyślane, żeby na przykład ośmieszyć czy zdyskredytować jakąś teorię konkurencyjną. I, no, między innymi przykładem właśnie supernowa jest tego typu, ma tego typu etymologię, w jednym oczywiście z wariantów badań historycznych, gdzie po prostu, no bo od już powiedzmy starożytności poprzez średniowiecze i dalej, no, funkcjonowało zawsze pojęcie gwiazdy nowej, prawda, czyli takiej, której nie było na niebie i się nagle pojawiła. I aż do XX wieku w zasadzie nikt nie rozumiał, że supernowa to jest coś innego. No, wtedy sądzono jeszcze do początku XX wieku, że cały wszechświat to jest nasza jedna galaktyka, prawda? I toczyła się taka dość gwałtowna debata na temat natury mgławic spiralnych i były dwie grupy astronomów na przełomie XIX i XX wieku. Jedni twierdzili, że to są inne galaktyki, a drudzy twierdzili, że no nie, to są po prostu jakieś mgławice takie z jakimiś ramionami spiralnymi, to są obłoki gazu wewnątrz naszej galaktyki. No i w 1885 roku pojawiła się gwiazda nowa na tle takiej mgławicy, no i tak powiem...
Rozstrzygnęła.
Przeciwnie, nie rozstrzygnęła, bo to z rozstrzygnięcia jeszcze 50 lat minęło, ale dopiero potem jakby to przypomniano sobie o tym, no ale przeciwnicy tej teorii galaktyk powiedzieli, no ludzie, no... Co wy opowiadacie? Jeżeli to jest w innej galaktyce, to nie byłaby gwiazda nowa, tylko jakaś supernowa. No, przecież z takiej odległości ona nie byłaby w ogóle widoczna. I tak próbowano zdyskredytować. No, podobno określenie czarne dziury też tego rodzaju też miało dyskredytować tą ideę nonsensowną według niektórych. Także bardzo często takie właśnie określenia pejoratywne w intencji potem się przyjmują. No, podobnie wielki wybuch, prawda? To jest bodajże przez Hoyla ukute określenie, które miało ośmieszyć konkurencyjną teorię wobec jego teorii stanu stacjonarnego. Prawda? Mówił, że co to? Big Bang, prawda? To miało ludzi rozśmieszać. A tymczasem przeszło do języka potocznego i teraz nikt się nie śmieje na określenie wielki wybuch, po prostu poważna naukowa teoria. Także no, Hoylowi nie wyszło ewidentnie. Także, no, ale czasami tak bywa, że te intencje no, powodują zupełnie inne skutki. Także...
Czy w twojej dyscyplinie i w obszarze, którym się zajmujesz, ostatnie lata i rozwój technologiczny przyniósł zmiany, na przykład w tym, jak przeprowadzane są badania?
To znaczy, no oczywiście, no rozwój różnego rodzaju technik detekcji, prawda, przede wszystkim teleskopów, teleskopy kosmiczne, to w przypadku no, gwiazd no, są też dedykowane obserwatoria, takie jak Gaia na przykład, które równocześnie potrafią obserwować no, już miliony gwiazd, to się kataloguje. Więc ilościowa zmiana jest ogromna, jakościowa także, są coraz lepsze dane. Tutaj weszło, tak powiem, procesing komputerowy, prawda, to już nie są te czasy, prawda, kiedy no jak na przykład badano widma iluś galaktyk, no to, że tak powiem, któryś doktorant czy student musiał wiercić dziury w takiej płycie i podłączać światłowody, i żeby po prostu, gdyby się nie daj Boże pomylił, no to by zmierzono widmo nie tej galaktyki, co trzeba. Potem teraz to już jest zautomatyzowane. Ja nawet miałem okazję słyszeć taki referat, jak byłem na Uniwersytecie w Arizonie, tam jest znane obserwatorium astronomiczne, gdzie prelegentka jak powiedziała, że zamierza skatalogować wszystkie galaktyki w widzialnym wszechświecie, ja prawie z krzesła spadłem. Także, no bo to jest aż trudne do wyobrażenia, no ale to jest właśnie dzięki ogromnej mocy obliczeniowej, no coraz większej liczbie tych teleskopów, gdzie tutaj już, że tak powiem, to automaty potrafią masowo robić. Także tu jest rzeczywiście ogromna zmiana jakościowa. Na przykład wielki boom na obserwacje supernowych typu 1A, właśnie związany z przyznaniem Nagrody Nobla Rice'owi, no spowodował, że w pewnym momencie tak wzrosła ilość wykrywanych supernowych, że już nie mówiąc o tym, że ich numeracja się załamała, bo numeracja supernowych wygląda w ten sposób, że najpierw podajemy rok i potem wielkimi literami, pierwsza to jest A duże, druga B, trzecia C i tak dalej. I to przez 100 lat wystarczało, prawda? No ale nagle brakło alfabetu, no to więc zaczęto dodawać małymi literami AA, AB, AC i tak dalej. No ale w pewnym momencie już się te nazwy zaczęły robić trzy, potem za chwilę czteroliterowe. Już zaczęło być zabawnie, bo zaczęły się pojawiać nawet tam supernowe na przykład o symbolu COW, prawda? Czyli krowa po angielsku, no i potem w literaturze nawet pojawiły się takie nazwy, prawda? Mieliśmy taki referat właśnie pana Gromadzkiego o supernowych właśnie krowa, wielbłąd i tak dalej. To wynikało właśnie z tych literówek. No i w pewnym momencie ten system rejestracji standardowy się po prostu załamał i przez kilka lat po prostu zaczął panować chaos. Te grupy, które wykrywały supernowe, zaczęły nadawać własne nazwy. Przestała panować nad tym Unia Astronomiczna. Ostatnio udało się wreszcie zapanować nad sytuacją. Jest tak zwany Transient Name Server. Przywrócono tą już standardową numerację. No, wydaje się, że to jest opanowane, aczkolwiek w zeszłym tygodniu chciałem studentom pokazać na wykładzie najnowsze dane z tego serwera, które mają być aktualizowane co tydzień, a dane były z września zeszłego roku. Także no, nie wiem, czy to jakiś glitch na stronie internetowej, czy znowu, że tak powiem, jest. No, ale wykryto tych supernowych.
W międzyczasie tyle odkryto nowych.
No, ponad chyba 7 tysięcy w tej chwili jest tych supernowych 1A. Rice, jeżeli w tych jego pracach, za które dostał Nagrodę Nobla, to miał kilkanaście.
Na samym początku rozmowy wspomnieliśmy hasło Betelgeza. Co sobie zanotowałam? Nadolbrzym w gwiazdozbiorze Oriona. Ale powiedz więcej.
Znaczy, gwiazdozbiór Oriona to jest piękna konstelacja, która oczywiście trafiła do literatury, do popularnych filmów, tak jak w filmie Man in Black, prawda, tam była taka łamigłówka motywem filmu, prawda, że poszukiwano galaktyki na pasie Oriona, no i astronomowie, którymi konsultowano, no stwierdzili, że to jakiś nonsensowny bełkot, no bo Orion to gwiazdozbiór, pas Oriona to są trzy gwiazdy w jego połowie, też jasne, ale nie tak jasne jak Betelgeza. No i tam nie może być żadnej galaktyki, no oczywiście potem okazało się, że Orion to był kot, tak. No ale na jakby poprzekątnych tego gwiazdozbioru Oriona, bo w środku jest pas, wielka mgławica w Orionie, charakterystyczna, i poprzekątnych w jednym rogu jest Rigel, taka bardzo jasna biała gwiazda, ogromna, a w drugim jest Betelgeza, która jest też bardzo jasną gwiazdą, ale czerwoną. No i ta gwiazda, ona budzi ogromne emocje, no z tego powodu, że jest to prawdopodobnie gwiazda, która wybuchnie kiedyś jako supernowa, bardzo blisko nas, natomiast jak blisko nie wiadomo, ponieważ no, tu jest zdumiewająca sytuacja, że po prostu nie potrafimy zmierzyć odległości do tej gwiazdy. No bo tutaj, ja próbowałem nawet jeszcze wczoraj zrozumieć, skąd wynikają te problemy. Znaczy, jednym z problemów jest to, że jest po prostu za jasna, czyli takie satelity jak Gaia, które są dedykowane do pomiarów paralaksy, czyli paralaksa to jest taki pozorny ruch na niebie, który pojawia się jak Ziemia krąży wokół Słońca, prawda? To po pół roku jesteśmy po przeciwnej stronie, no i wydaje się, że gwiazdy się minimalnie przesuwają. W ten sposób mierzymy odległości do pobliskich gwiazd. Natomiast tak jak mówię, no, satelita, który został wystrzelony kilkanaście lat temu w tym celu, Hipparcos, zmierzył tą paralaksę. Wyszło, że ta gwiazda jest strasznie blisko, około 100 parseków, czyli około, nie wiem, 300 lat świetlnych. Natomiast były wątpliwości do tego pomiaru. No a już kolejne generacje jeszcze lepszych satelitów po prostu nie mogą tego zmierzyć, bo byłyby oślepione. Po prostu gwiazda jest za jasna. Dochodzi jeszcze drugi problem, że ta paralaksa, no bo paralaksa jest definiowana w ten sposób, że jej odwrotność, jeżeli paralaksa wynosi jedną sekundę łuku, no to gwiazda jest w odległości jednego parseka. Jeżeli jest w odległości 100 parseków, no to ta paralaksa wynosi jedną setną sekundy łuku. No i problem jest taki, że obecnie przyjmuje się, że Betelgeuse jest w odległości około 200 parseków, no i to oznacza, że jej paralaksa, czyli jedna dwusetna, czyli to będzie 5000 sekundy kątowej, no jest mniejsza niż jej rozmiar, który wynosi około 50 sekund łuku, czyli no i na dodatek, no, Betelgeuse nie jest taką gwiazdą jak Słońce, prawda? Tu jest, znaczy, pewien taki problem koncepcyjny dla większości ludzi, którzy myślą, że wszystkie gwiazdy wyglądają tak jak Słońce, prawda? Każdy całe życie patrzy na Słońce, widzi takie, prawda, żółta, idealnie sferyczna gwiazda, taka spokojna, gdzie się tam niewiele dzieje, jakieś plamy czasami się pojawiają, protuberancje. Natomiast no, prawdopodobnie większość gwiazd w galaktyce nie wygląda tak jak Słońce. No, na przykład Słońce jest bardzo powoli rotującą gwiazdą, dlatego jest tak idealnie sferyczne. Są gwiazdy rotujące tak szybko, że wyglądają bardziej jak ludzkie oko, prawda? Są takie spłaszczone. A w przypadku Betelgeuse, która też rotuje jak na czerwonego olbrzyma, bardzo szybko, prawda? Bo na obiekt tej wielkości, bo to jest gwiazda, która według niektórych szacunków, gdyby ją wstawić w miejsce Słońca, to w swoim wnętrzu chłonęłaby nawet Jowisza. Także jest to obiekt gigantyczny. No i przez to, że jest taki gigantyczny, no to on jest słabo związany grawitacyjnie i to bardziej przypomina tak wyglądem coś w rodzaju mózgu czy jakiegoś kalafiora, który się nawet tak stale rusza. Także no, określenie, nawet no, gdyby ten środek ciężkości, oczywiście fizycznie jest zawsze zdokumentowany bardzo dobrze, ale określenie tej odległości jest trudne. Także.
A skąd wiemy, że ona wybuchnie?
To znaczy, to wynika, no, tak jak mówię, z diagramu Hertzsprunga-Russella. Po prostu widać, że no, w pewnym momencie te gwiazdy gdzieś muszą się podziać. No, wiemy to z ewolucji gwiazd, no i przede wszystkim wiemy z tego, że no, istniejemy. Tak? Jakby pani się tu rozejrzała po studiu, no to jesteśmy zbudowani z pierwiastków takich jak węgiel, tlen, żelazo i tak dalej. No, w wielkim wybuchu tych pierwiastków nie wyprodukowano, prawda? Wyprodukowano tylko wodór i hel, prawda? I teraz każdy inny pierwiastek w tablicy Mendelejewa musiał zostać najpierw wytworzony we wnętrzu gwiazdy, a potem rozrzucony w przestrzeni i my jakby dopiero jesteśmy tym drugim, czy może nawet trzecim pokoleniem z tego materiału recyklingu, dopiero powstają planety i tak dalej. Także to jakby już samo to, prawda, samo istnienie pierwiastków w tablicy Mendelejewa pokazuje, że no coś musiało kiedyś w historii Wszechświata te pierwiastki wyprodukować i rozrzucić je w przestrzeni, prawda? Bo tutaj jakby te obydwa warunki są istotne, no bo gdyby taka masywna gwiazda zapadła się do czarnej dziury, to można powiedzieć, że cała ta praca produkcji pierwiastków zostałaby zmarnowana, no bo zapadłyby się, gdyby zapadły się na przykład do gwiazdy neutronowej. Także to jest jakby materia stracona, także musi nastąpić wybuch, który to rozrzuci w przestrzeni. No i przez, tak powiem, no niemal 100 lat supernowe były tym takim głównym kanałem, za który uważano, jest odpowiedzialny za po pierwsze produkcję we wnętrzu, a po drugie rozrzucenie tych pierwiastków we wszechświecie. Także tutaj to jest oczywiste, że tych supernowych musiało wybuchnąć bardzo dużo w historii Wszechświata. No i one musiały jeszcze dodatkowo rozpylić te ciężkie pierwiastki w przestrzeni kosmicznej. Są nawet takie ładne, można znaleźć w internecie, tablice Mendelejewa, które właśnie pokazują, jakby, który pierwiastek jest wyprodukowany w jakim procesie. No i tam znajdziemy głównie ta cięższa część za żelazem, prawda, to jest zwykle supernowe, aczkolwiek w ostatnich latach dzięki obserwacji fal grawitacyjnych, tak powiem, przypomniano sobie o drugim kanale produkcji ciężkich pierwiastków, czyli zlewaniu się gwiazd neutronowych, czy gwiazd neutronowych z czarnymi dziurami, gdzie gdzie również są produkowane i rozrzucane takie pierwiastki, natomiast w ilościach no, znacznie mniejszych, no bo dwie gwiazdy neutronowe to jest w najlepszym wypadku trzy masy Słońca materiału, z którego drobny ułamek na poziomie tysięcznych tego jest rozrzucony w przestrzeni, a w przypadku supernowych no to gwiazda o masie takiej jak Betelgeza, czyli około 15 mas Słońca, no, może rozrzucić w przestrzeni, no, można powiedzieć, 90% swojej masy. Prawda? Oczywiście nie wszystko jest przeprocesowane, ale generalnie no, jest to proces znacznie wydajniejszy.
Trochę się przestraszyłam.
Ale dlaczego? To nie jest przecież nic przerażającego. No, można powiedzieć, że dzięki temu w ogóle istniejemy, no bo bez ciężkich pierwiastków nie byłoby planet, nie byłoby życia. No, wszechświat byłby miejscem takim, można powiedzieć, bardzo nudnym, można powiedzieć, byłby tylko wodór i hel. No, niewiele można z takich pierwiastków, chemicy niewiele chyba potrafią syntezować, aczkolwiek próbują niektórzy jakieś takie dziwne substancje z helu syntezować.
Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był doktor habilitowany Andrzej Odżywołek z Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.